Chwała Bogu, chwała naszemu Panu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Mogę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny Bogu, że mogę tutaj być dzisiaj razem z wami, że mogę tutaj być też z żoną, która też chętnie ze mną się wybrała, mając w pamięci też ten wspólny czas, który spędziła razem z waszym chórem na tym ostatnim wyjeździe, bardzo mile go wspominała. Także właśnie to są te więzi po prostu, że gdzieś poznaliśmy się bliżej, a tym bardziej jako dzieci Boże, kiedy spotykamy się razem, kiedy chcemy przeżywać Bożą obecność, dzielić się tym, co Bóg czyni w naszych sercach, to jest taka radość dla nas i widzę, że gdziekolwiek byśmy byli, gdzie są dzieci Boże, czy to jest mały zbór, czy to jest duży zbór. Też niedawno byłem w takim małym zborze, tam już można powiedzieć na północ Polski, bo to już blisko Bydgoszczy, w Solcu Kujawskim, tam taki domowy zborek był. Ale też znam tego brata, który też pracuje zawodowo, ma bardzo wymagającą pracę w szpitalu, a mimo to też bardzo jest zaangażowany w służbę, w zborze. I jest też taki bardzo otwarty, żeby jeszcze iść do innych ludzi na zewnątrz, sąsiadów sprosić. Właśnie kiedy tam byłem ostatnio, on od początku, ja widzę, że to jest też takie obdarowanie. Mówił, wiesz, kiedy się nawróciłem, to po prostu Bóg tam tak włoży w moje serce takie pragnienie, żeby przejść przez wioskę, żeby prawie do każdego domu wejść, żeby wszystkim tym ludziom zaświadczyć. I jeszcze jednego brata Bóg mu też darował tam na tym miejscu, gdzie przebywali wcześniej na północy Polski i mówi, bardzo dużo osób się nawróciło. I on mówił, do dzisiaj te osoby są w szczecińskim zborze. On potem zmienił miejsce zamieszkania, ale właśnie to pragnienie, żeby iść do ludzi, żeby świadczyć, zostało w jego sercu. I właśnie tak przed tym niedzielnym nabożeństwem jeszcze wieczorem mnie też zabrał. Mówi, chodź, przejdziemy się po tych sąsiadach. Też z racji tego, że pracuje w szpitalu, to dla tych starszych osób to jest ważne, kiedy on ma taką wiedzę w pewnych tematach, potrafi doradzić, potrafi coś załatwić. Także też to umie wykorzystać, a przy tym wszystkim potrafi właśnie być tym świadectwem, potrafi mówić o zbawieniu Chrystusie. I wiecie, ludzie są otwarci i właściwie w tych wszystkich domach, gdzie byliśmy, to oni na następny dzień w niedzielę byli na nabożeństwie. I potem jeszcze, mając na uwadze tak niewielkie grono, wiecie, można zorganizować wspólny obiad dla wszystkich. I zauważyłem, że kiedy potem już niektóre osoby, które były członkami tego zboru, były z dalsza, chciały już wracać do domu, to nikt z tych osób, które były, można powiedzieć, z zewnątrz, jak gdyby im się nie śpieszyło, nie chcieli od razu już iść do domu po nabożeństwie. Po prostu oni chcieli być. Coś ich ujęło, tam im było dobrze. I to jest piękne właśnie, kiedy człowiek, czego Pan Jezus dokonał w naszym życiu, ciągle jest takie świeże, kiedy człowiek chce się dzielić tym, co Bóg darował w jego życiu. I myślę, że też każdy ma może troszkę inne obdarowanie. Jedni są tacy bardzo otwarci właśnie, żeby iść do ludzi, żeby się dzielić, żeby opowiadać o Panu Jezusie. I przychodzi im to tak z taką swobodą i ja widzę, oni gdyby tego nie robili, to by byli nieszczęśliwi. I widzę, że tak to nasze życie w Panu powinno iść. I tak jak już powiedziałem, że właśnie potem, kiedy człowiek wszystkie te rzeczy widzi, to jest Bogu wdzięczny, że Pan ma swój Kościół, no widzę, w całym naszym kraju, prawda? Kiedy jest duże zgromadzenie, tak, tutaj wasze, to znowu to troszeczkę inaczej, jak gdyby od tej zewnętrznej strony wygląda, ale można powiedzieć, że chodzi o to samo, czy to będzie duży zbór, czy to będzie mały zbór, chodzi o to zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie, o to, co my z Nim przeżywamy i potem o tą wspólnotę i więź między nami, kiedy przychodzimy do zgromadzenia, żeby tak jak może w tym małym zgromadzeniu tak łatwiej poczuć się tak swobodnie i w takiej wolności chrystusowej, tak samo, aby i w tym dużym zgromadzeniu nie czuć się zagubionym, że jestem jednym tylko z wielu i może ja się tu nie liczę, ja nie jestem tak ważny, ale każdy jest ważny, który dożył łaski Bożej, który jest dzieckiem Bożym i Bóg chce, aby to, co my z Nim przeżywamy, wiecie, aby to płynęło przez nas, aby tym się dzielić, aby się zaangażować, żeby nie być biernym, ale żeby być czynnym w tym zgromadzeniu, dlatego, że ci wszyscy, którzy dożyli zbawienia w Chrystusie Jezusie, oni mają w sobie życie. I Pan Jezus też w pewnym momencie mówi, że to jest to światło, coś my przyjęli od Niego. To jest ta światłość dla świata. I tej świecy nie stawiamy gdzieś pod korcem, ale ją stawiamy na świeczniku, żeby świeciła wszystkim ludziom. I niektórzy to lepiej rozumieją, niektórzy to inaczej może, czy nie rozumieją jeszcze tak do końca, ale widzę to, co otrzymaliśmy. Jeszcze chciałbym to raz podkreślić. To, co otrzymaliśmy od Pana, to Bóg chce, aby się to w nas rozwijało, aby tego nie zatrzymać, aby to z nas wypływało, abyśmy w tym byli używani. I też widzę, że po prostu to nie jest tak, że jak Piotr mówi, że czyńcie to w takiej wolności, a nie ze wzdychaniem, bo to by wam przyniosło szkodę. Jeżeli ktoś by mnie ciągle miał popychać, a chodź do kościoła, a angażuj się, a ja to robię z takim ciężarem, no ale ze względu na opinię, czy to patrzenie się innych ludzi, no to jednak pójdę, jak potem jeszcze miałbym się w coś zaangażować, a tam znowu mnie popychają, a ja tego tak nie czuję w swoim sercu. Wiecie, to na dłuższą metę to myślę, że to nie da rady tak funkcjonować. I widzę, nas ta społeczność z Panem powinna cieszyć. Ona to ma w sobie. Ta więź z Jezusem Chrystusem, to zbawienie, któregośmy dożyli w Nim, to jest to źródło wody żywej w naszych sercach, w naszym życiu. I trzeba zadbać o to, aby to źródło nie zostało czymś zatkane, aby go za coś nie zamienić, aby go za coś nie sprzedać dzisiaj w tym świecie, ale aby o to dbać. A to słowo, którym chcę się dzisiaj z wami podzielić, wiecie, tak w ciągu tego minionego tygodnia, pamiętam jak raz chyba to było wieczorem, czy nawet w nocy, po prostu to przychodziło do mojego serca, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Zamysł ciała to śmierć, zamysł ducha to życie i pokój. Po prostu nawet nie będąc może w jakimś szczególnym miejscu, ale gdzieś tak po prostu nawet nie czytając, nie mając może akurat pod ręką Biblii, przez moje serce te słowa zaczęły po prostu przepływać. Potem zacząłem szukać właśnie w liście do Rzymian, w innych miejscach w Słowie Bożym i tak powiem, że na nowo to poruszyło moje serce i na nowo mogę powiedzieć, że nie ma innej drogi dla Kościoła jako całości i indywidualnie dla nas jako dzieci Bożych. Wiecie, to jest fundament, to jest, można powiedzieć, to, na czym jest zbudowane całe nasze życie, jeżeliśmy doświadczyli łaski Bożej. I tylko też w tym prowadzeniu, o którym właśnie tak Biblia mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, jest całe też nasze bezpieczeństwo. Przy tym, co dzisiaj dzieje się w świecie, co ma miejsce, co dotyka Kościół, przez co Kościół przechodzi i też można by było powiedzieć, no tak wiele różnych jest nauczań, metod czy zwiastowania, gdzie przypisuje się to wszystko Duchowi Świętemu i można powiedzieć, można by rzec, że można pośród tego wszystkiego się nawet zgubić. I niekiedy może gdzieś w sercu nawet powstać jakaś taka wątpliwość czy przerażenie, jak się w tym wszystkim ostać. Ale myślę, wiecie, że to niekiedy wynika z braku bliskości tego, kim jest Pan Jezus, kim On dla nas się stał. Bo Pan Jezus też kiedyś powiedział, że moje owieczki pójdą za mną, że one znają mój głos. I wiecie, my nie musimy się bać. Naprawdę, my nie musimy się bać i być w jakiejś trwodze, ale jeżeli myśmy poznali Go jako Zbawiciela i znamy ten Boży głos, to ja widzę, jak gdyby cały problem jest w tym, aby jeżeli gdzieś w czasie drogi gdzieś zatraciłeś ten Boży głos. Jeżeli gdzieś w czasie drogi, na skutek właśnie tego, że bardziej poszedłeś w tym kierunku, przy tym dzisiejszym wygodnym życiu i tej wielości rzeczy, które nam dzisiaj oferuje świat, po prostu jeszcze jeżeli ci nic nie dokucza, jesteś zdrowy, wszystko dobrze się układa, po prostu to ja widzę, tak łatwo jest zejść po prostu i iść w kierunku, jak gdyby o czym apostoł też Paweł mówi, no że zacząć polegać na ciele, po prostu zacząć polegać na swoich możliwościach, na tym, co jest takie nasze ludzkie. I to wcale, wiecie, też często nie chodzi o jakieś odstępstwo, że my stajemy się jakimiś takimi grzesznikami, gdzie ten grzech widać, ale po prostu, gdzie można powiedzieć, już nie Duch Boży nas wiedzie, ale nasze własne myśli, nasza własna religijność, nasza własna ocena, kiedy patrzymy się na to życie, to nam się wydaje, że my już jesteśmy w takim punkcie, że my wszystko wiemy, że my ze wszystkim sobie poradzimy, że mamy tyle doświadczeń i gdzieś właśnie tam w tym naszym wnętrzu, w tym naszym sercu brakuje tej pokory, tego nastawienia, tej zupełnej zależności od Pana, tej maleńkości, aby tak stanąć przed Panem, bo pokornym Bóg okazuje łaskę. I jeżeli człowiek z takim nastawieniem przychodzi, wiecie, przed Boże oblicze, to na nowo zaczyna odbierać ten Boży powiew. To na nowo mu to zaczyna sprawiać radość i wie, że to jest ta jedyna droga. I ja przeczytałem, czy zacytowałem to słowo, ja może go teraz tutaj przeczytam. 8 rozdział listu do Rzymian. Bo zakon ducha, to jest drugi wiersz od drugiego wiersza, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Może do tego miejsca. I kiedy tak zacząłem się na spokojnie nad tym zastanawiać, to tak wiem, że każdy z nas to miejsce bardzo dobrze znamy. Moglibyśmy je zacytować, moglibyśmy powtórzyć, ile razy już słyszeliśmy kazania na ten temat, ale zauważyłem taką jedną rzecz, że z jednej strony wydaje mi się, że rozumiem, że wiem, o co chodzi, że właśnie tu ktoś by mógł powiedzieć, tu nie ma jakiejś tajemnicy, ale z drugiej strony zauważyłem, że mam tylko takie jakieś ogólne pojęcie, czym jest to ciało, o jakie ciało tutaj chodzi. Jakby to można było wyrazić w inny sposób. O co tutaj chodzi, kiedy Pismo, kiedy Słowo Boże mówi, że zamysł ciała to śmierć? O co tutaj chodzi? I wiecie, kiedy tak człowiek potem ma czas, w swoim sercu jest taki gotowy, żeby pewne rzeczy przyjąć, zrozumieć, to zaczęły mi się przypominać pewne rzeczy, które już słyszałem, o których gdzieś czytałem. I na przykład w naszej Biblii jest tylko jedno słowo ciało, ale w greckim Nowym Testamencie na określenie właśnie tego, gdzie w naszym polskim, w naszej polskiej Biblii jest tylko jedno słowo ciało, to w greckim Nowym Testamencie są dwa słowa, soma i sarx. Soma to znaczy to nasze ciało biologiczne, dosłownie. I to drugie znaczenie tego słowa sarx, to chodzi o całą osobowość człowieka, o to wszystko, kim jesteśmy, co potrafimy, nasza zdolność logicznego myślenia, rozumowania, zapamiętywania. To wszystko jak gdyby spływa do naszego wnętrza, do naszej duszy przez naszych pięć zmysłów. I my na podstawie tego funkcjonujemy w tym świecie. Na podstawie tego, jak widzimy, jak słyszymy, czego potrafimy dotknąć, czego potrafimy, zapach, smak, po prostu w tym człowiek funkcjonuje i na podstawie tego podejmuje pewne decyzje, po prostu rozporządzenia, które dotyczą jego własnego życia, ocenia innych w taki sposób, podejmuje decyzje. I właśnie to Biblia nazywa i to jest tym, co tutaj jest zapisane. To są te naturalne nasze możliwości, te nasze naturalne zdolności, że nie chodzi o to ciało biologiczne, ale że chodzi o to, kim człowiek jest, co prezentuje i co potrafi. Właśnie nawet w tej dziedzinie religijnej. I popatrzcie się, jak apostoł Paweł to rozumiał. W liście do Filipian jest to tak zapisane i to mi też tak pomogło spojrzeć też, że jednak wiele razy, czy nawet kiedy popatrzymy się od początku na Biblię, na historię człowieka na tej ziemi, właściwie można powiedzieć, że jest to zasadniczy temat i dla naszego Stwórcy, i dla naszego Boga, i dla człowieka, który się przejawia przez cały jego byt istnienia tutaj na ziemi. Że jak gdyby cały problem z człowiekiem, kiedy stracił kontakt z Bogiem, jest to, że on stał się niezależny i myśli sobie, że potrafi sobie we wszystkim sam poradzić. To jest to stare kłamstwo diabła, że będziecie jak Bóg. A więc nie potrzebujecie nikogo, kto by was prowadził, kto by was wiódł. Wy sobie sami potraficie radzić. I to z tym często, można powiedzieć, do dzisiaj diabeł przychodzi. Że my możemy mieć taką postawę gdzieś w naszym wnętrzu. Że nam się tak może wydawać, że takimi jesteśmy. I na przykład apostoł Paweł mówi, że co do takiej sprawiedliwości, że jeżeli ktoś może polegać na ciele, to tym bardziej on. I na przykład w liście do Filipian on mówi, że jest z pochodzenia Żydem, że pochodzi z plemienia Beniamina, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, że człowiek bez nagany, co do żarliwości prześladowca Kościoła. I tam może wejrzymy do tego i w jego rozumieniu to były dobre rzeczy, być Żydem, być obrzezanym, mieć udział w tym przymierzu. To wszystko były rzeczy, które Bóg zapoczątkował. Ale wiecie, jeżeli by to tylko zostało, tylko te rzeczy, że jestem Żydem, pochodzę z takiego plemienia, że mamy świątynię, mamy przybytek, to są wszystko rzeczy, które są tylko według ciała, które są na zewnątrz. I Paweł mówi, że to jest za mało. A czy my dzisiaj, ludzie wierzący, którzy jesteśmy w zborach, czy możemy podobny sposób rozumowania prezentować w swoim życiu? Tak, dokładnie tak samo. Możemy jak gdyby chlubić się zewnętrznymi rzeczami i może człowiek powiedzieć, i wszystko to są dobre rzeczy, że gdzieś chodzi, że do jakiegoś zboru należy, prawda? Że może jeszcze jakąś służbę pełni. Można by było wiele rzeczy wyliczyć i to są wszystko dobre rzeczy. Ale wiecie, czy to nie są tylko przypadkiem, aby pewne rzeczy, które są tylko na zewnątrz, a tak naprawdę my już do tego nie potrzebujemy tej inspiracji z góry, żeby funkcjonować, żeby działać, żeby się poruszać. My wcale nie potrzebujemy i nie szukamy nawet obecności Ducha Świętego, aby to On nam pokazywał. Po prostu, że bez Niego to jest nic, tak jak apostoł Paweł powiedział. I wiecie, kiedy tak się nad tym zastanawiałem, to zobaczyłem, że droga jest prosta. Droga jest prosta, że oto każdy, który stał się dzieckiem Bożym, musi ustawicznie dbać, żeby to przeżywać, że człowiek nie jest duchowy tylko wtedy, kiedy stanie za kazalnicą, czy kiedy stanie przed chórem, i że tylko, czy jeszcze jakieś inne służby, że to nie chodzi o to, żeby tylko wtedy być duchowym. Nieraz to też było podkreślone u nas i kiedy bracia niektórzy na ten temat mówili, jeżeli ty chcesz być duchowy i to, co ty będziesz przekazywał, ma być duchowe, to ty musisz w tym duchu chodzić na co dzień. Wiecie, to tak nie działa, że nagle żyjesz cały czas swoimi rzeczami, a potem nagle trzeba gdzieś służyć i ty będziesz nagle innym człowiekiem. To tak nie działa. Te rzeczy trzeba pielęgnować w sercu. O to trzeba dbać w tej więzi z Panem Jezusem Chrystusem. Na to trzeba mieć czas, a dzisiaj o ten czas jest coraz trudniej. Ale widzę, nie ma innej drogi, a wszystko to jest łaska, bo to jak gdyby sam Pan, nasz Zbawiciel, o to się zatroszczył i to On puka do naszych serc, to On nas pociąga do tej społeczności z sobą, pociągnie nas na modlitwę, chce, żebyśmy znali Jego Słowo, żebyśmy mieli udział w tym, kiedy się razem spotykamy, żebyśmy tych rzeczy nie zaniedbywali, bo On wtedy mówi do swojego Kościoła. Ale wiecie, tak już powiedziałem, z tym ciałem to jest problem cały czas. I w średniowieczu oni to tak rozumieli dosłownie, prawda? Że to ciało widzieli jako wroga, że to ciało trzeba zniszczyć, że się biczowali. I myślę, że człowiek wierzący też może, kiedy mu brakuje jakiegoś rozeznania, to może właśnie takimi jak gdyby cielesnymi środkami próbować sobie radzić z tym ciałem. Ale to nie ma żadnej wartości, jeżeli chodzi o opanowanie zmysłów, jak napisał na przykład apostoł Paweł w liście do Kolosan, że nie chodzi teraz o to, żeby się obwarować takimi nakazami. Tego nie dotykaj, tego nie ruszaj, tego nie próbuj i myśleć sobie, że wtedy mnie Duch Boży prowadzi. Znowu można powiedzieć, że to są tylko ludzkie pomysły, ale wnętrze pozostaje dalej niezmienione i ono może być tylko wtedy zmienione, kiedy Duch Boży go dotyka, kiedy my pozwolimy, aby dzieło Ewangelii, dzieło krzyża Pana Jezusa Chrystusa rozprawiało się z tą naszą cielesnością. I widzę, nie ma innej drogi i wiecie, Bóg chce, żebyśmy to rozumieli, żebyśmy mieli serce, które się ku temu skłania, żeby dzisiaj przy tym, co właśnie i na tym gruncie chrześcijańskim często jest wiele konferencji, one są tak bardzo hucznie, niesamowicie reklamowane właśnie i od tej strony, że wielkie rzeczy się będą dziać, że Duch Boży w różny sposób się będzie przejawiał, ale to często jest taka droga na skróty, droga takiego populizmu, żeby wywołać jakieś zainteresowanie, żeby ludzi skupić, żeby się pokazać. To jest, można powiedzieć, że wiele razy to jest jeszcze większa cielesność niż ta cielesność, która się na co dzień przejawia. Bo widzę, że ludzie, których prawdziwie Duch Boży prowadzi, jakże oni inni są, jak bardzo oni są skromni. Nie, oni nie chcą sprzedać samego siebie. Po prostu oni chcą wywyższyć imię i tego Zbawiciela, którego znają. Oni chcą, aby cała chwała była Jemu przyniesiona. Tak Boże Słowo mówi, że Duch Święty, kiedy przyjdzie, to On z mego weźmie i mnie uwielbi. Nie mnie, że ja jestem kimś. On uwielbi Pana Jezusa Chrystusa, tego, który zapłacił za nas grzech, który zmartwychwstał i żyje i który jest po prawicy Bożej. To jest ten główny zamysł Ducha Bożego. A wiele razy właśnie człowiek w swojej cielesności chce wynieść siebie samego. Chce siebie samego promować. I wiecie, bardzo dobre są przykłady, te, które znajdujemy w Biblii, które pomagają nam tą kwestię zrozumieć. I kiedyś czytałem takie też zdanie, zapamiętałem, to był taki dłuższy odcinek, który czytałem, że wyrastanie ponad innych to jest chwała w świecie. Wyrastanie ponad innych to jest chwała w świecie. Ale w Kościele, pośród Bożego ludu, takie rozróżnienie nie egzystuje. Tak jak to się w czeskim mówi, prawda? Czy można tak powiedzieć, że ono nie istnieje, że nie egzystuje. To jest ta cielesność, prawda? Wyrastanie ponad innych. A ile to potem powoduje problemów, ile to powoduje kłopotów, to może zaczynać się od domu rodzinnego, od relacji między mężem a żoną. Kto tu jest najważniejszy, kto tu rządzi, prawda? Niekiedy różne są sytuacje z tym związane, ale ja widzę, jak inaczej jest, wiecie, kiedy my, nasza świadomość jest zbudowana w oparciu o Słowo Boże, o to naprawdę to prowadzenie Duchem Świętym, że my poddajemy się Duchowi Świętemu, że chcemy się poddać Duchowi Świętemu, bo wiecie, wcześniej czy prędzej, i myślę, że tu jest też taka pewna rzecz, którą człowiek nie zawsze wierzący do końca rozumie, tutaj czytałem z listu do Rzymian, że zamysł ciała to śmierć. I człowiekowi się wydaje przecież, wszyscy umierają, a nawet kiedy człowiek odstępuje od Boga, to on dalej żyje. Ale to znowu chodzi o ten duchowy wymiar, że to, co jest z inspiracji Ducha Bożego, to jest ta żywa woda, tak jest w księdze Ezechiela, że gdziekolwiek ona doszła, ta żywa woda, mimo że tam była śmierć i wszystko się psuło, to gdzie ta żywa woda po prostu dopłynęła, to tam wszystko budziło się do życia. I ja widzę, tak samo jest w naszym życiu. Tam, gdzie dociera Duch Święty autentycznie, prawdziwie, tam pojawia się życie, pojawia się nowe życie. To życie, które pochodzi z góry, to życie, które przetrwa na wieki. Nasze życie, cielesne życie, w pewnym momencie się zakończy, ale jest coś w nas, co nie podlega śmierci. I ten zamysł ciała to jest śmierć. I ja chciałbym może teraz przeczytać też jeszcze z Księgi Samuela, z 15 rozdziału, słowo, które dotyczyło, czy to zdarzenie, które dotyczyło Saula, tego pierwszego króla izraelskiego. I zawsze pewne rzeczy widać lepiej, kiedy my z boku pewne rzeczy możemy, jak gdyby być ich obserwatorami. I wtedy jak gdyby łatwiej do nas pewne rzeczy docierają, my je możemy zrozumieć. I Saul, można powiedzieć, że już dostępował, kiedy Bóg go wybrał na króla, to właśnie to, co było istotą, że wylewało się olej na króla, to jest symbol, że Duch Boży na niego zstępował, prawda? I ten Duch Święty właśnie w taki sposób go wyposażył i on to sprawił, że z tego człowieka gdzieś tam, tak samo jak i Dawid, niepozornego, może w przypadku Saula to było akurat na odwrót, bo on był o głowę wyższy niż inni, ale z takich ludzi, którzy no gdzieś tam sobie funkcjonowali w określonych okolicznościach i warunkach, nagle stają na samym czele, na samym przodzie i oni na pewno potrzebowali szczególnego wyposażenia i szczególnego dzieła Bożego. I ja może tylko przeczytam jeden wiersz z 10 rozdziału pierwszej księgi Samuelowej, kiedy Samuel Saulowi mówi o pewnych rzeczach, które będą miały miejsce w jego życiu. A potem w 6 wierszu, 10 rozdział, 6 wiersz, Samuel mówi Saulowi: i stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi, z tą grupą prorocką, ogarnie cię zachwycenie i przemieni się w innego człowieka. To Duch Boży uczynił. Wiecie, on to poznał, on tego doświadczył. Ale kiedy potem już był w tym urzędzie i Bóg go używał, widział, jak zwyciężają tych swoich okolicznych wrogów, którzy dotychczas im tyle problemów i kłopotów sprawiali, można powiedzieć, na pewno on się z tego cieszył i radował. Ale wiecie, to nie było tylko to, że on się dobrze czuł w tym wszystkim. Zawsze, kiedy Duch Boży mówi, to często idzie w parze, że Bóg bardzo konkretnie do człowieka mówi, że to i to, po prostu tak, a tak. I w pewnym znowu okresie przychodzi Samuel do Saula i mówi, 15 rozdział od 1 wiersza: mnie posłał Pan, aby cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem, więc teraz słuchaj słów pańskich. Więc teraz słuchaj słów pańskich. Już wiele rzeczy wydarzyło się w jego życiu, on te rzeczy rozumiał, szedł za tym i widział Boże błogosławieństwo. Widział coś, co nie pochodziło tylko z niego. Ja myślę, że on już potrafił te rzeczy rozsądzić. One sprawiały mu radość. To była ta istota Bożego błogosławieństwa w jego życiu, które nie dotykało tylko jego samego, ale wiecie, cały naród był podniesiony, bo taki jest zamysł Ducha Bożego. To nie chodzi o czyjąkolwiek chwałę, dla kogokolwiek, ale jeżeli Bóg prowadzi Kościół, to On chce cały Kościół podnieść. To chce wszystkich błogosławić, to chce każdego swojego dziecka dotknąć. I Samuel mówi Saulowi: tak mówi Pan zastępów, chcę, więc teraz słuchaj słów pańskich, tak mówi Pan zastępów, chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożone klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła. Wtedy Saul powołał lud pod broń i dokonał przeglądów Telaim nad 200 tysiącami pieszych, a nadto 10 tysiącami z Judy. Przyciągnął Saul pod miasto Amaleka i urządził zasadzkę w dolinie nad potokiem. Lecz do Kenitów Saul rzekł: nurze, odejdźcie i oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nimi nie wytępił, bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu. I Kenici odłączyli się od Amalekitów i pobił Saul Amalekitów pod Hawilla aż do Szur, które leży na wschód od Egiptu. A Gaga, króla Amalekitów, pojmał żywcem, natomiast wszystek lud wybił mieczem. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta, i wszystko, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. Jest to bardzo dobrze znane miejsce ze Słowa Bożego, które często jest przywoływane. Ale wiecie, jest to bardzo dobry przykład ku temu, aby pewne rzeczy zrozumieć. Miał Słowo, prawda, bardzo wyraźnie, był prowadzony Duchem Bożym. Wiedział, co ma zrobić, wiedział, na co Duch Boży kładzie nacisk, ale właśnie jego umysł, właśnie ta cielesność, nie fizyczne ciało dosłownie, tylko jego sposób oceny, jego sposób patrzenia, jego oczy, on coś widział i już jak gdyby nie liczyło się to, co Bóg powiedział w swoim słowie, bardzo wyraźnie to dotarło do niego, tylko podjął decyzję w oparciu o to, po prostu co widziały jego oczy. Zniszczyli dobytek marny i lichy, ale to, co bogate zobaczyli, to po co to niszczyć? Jakże bardzo rozsądne podejście. Wiecie, ale czy w świetle Słowa Bożego, czy w świetle tego, co Pan chce czynić, czy można akurat w tym momencie, w tym miejscu kierować się swoim własnym rozsądkiem, jeżeli Pan już wyraźnie określił, co ma zostać zrobione? Czy wiele razy i do nas nie odnosi się też właśnie ten sposób rozumowania, patrzenia, że my jak gdyby znamy Słowo, ale patrząc się tak po ludzku, żeby nie być źle zrozumiany, źle oceniony, to lepiej by to było tak zrobić, albo zagłosować, jak myśli większość. To też jest często cielesność. Ja kiedyś też słyszałem, że demokracja jest w świecie, ale nie w Kościele. Tam się liczy to, co Duch Boży chce, ale to trzeba szukać, prawda? To nie teraz, że my wiemy, że Duch Święty powinien podjąć decyzję, ale podejmiemy to na bazie właśnie tego, że my to słowo znamy tak czy inaczej i jakoś po prostu coś z tym trzeba zrobić. Po prostu trzeba autentycznie czekać. Trzeba usłyszeć ten Boży głos. I czytamy tutaj, widzicie, jak inaczej postąpił Saul. Ale wiecie, to nie było wszystko, bo zobaczymy właśnie, jaki wyraz dalej przybrała ta cielesność, bo tu jest ta istota rzeczy. Po prostu w czym ta cielesność się potem dalej wyrażała. I kiedy on zniszczył ten dobytek tylko lichy i marny, to tu jest napisane, i doszło do Samuela słowo Pana tej treści. Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Samuela ogarnął gniew i wołał do Pana przez całą noc. Samuel wstał wcześnie rano, aby spotkać się z Saulem. Lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal. Wiecie, kiedy doszedłem do tego miejsca, może się tak uśmiecham i śmieję, ale ja powiem, to jest cały nasz charakter. Postawić sobie pomnik, docenić to nasze ja. Jak wiele razy to człowiek chce zrobić, żeby po sobie coś zostawić, postawić sobie taki pomnik, żeby był ten ślad, że to ja dokonałem, że to ja zrobiłem. Czy w tym była chwała dla Pana? Wiecie, Saul był w pełni wyposażony do Bożego dzieła. Bóg człowiekowi zaufał, że on pójdzie dalej jego drogą. Dał mu wszystko, co mu było potrzebne i pozwolił mu podejmować decyzje, bo w inny sposób byśmy byli automatami. I Bóg właśnie, mając ten wpływ taki na nas, on oczekuje, że my właśnie z tej cielesności będziemy rezygnować. Ale tak jak tutaj w przypadku Saula, on wiedział, co miał zrobić, prawda? Ale popatrzcie się, kiedy poczuł się już pewny, kiedy jego ja się poczuło pewne, to się już potem, no można powiedzieć tak, tu jest tak sam Pan powiedział do Samuela, że mojego słowa nie wykonał, że odwrócił się ode mnie. Czy my, patrząc się znowu po ludzku, wiecie, na tą sytuację, byśmy powiedzieli, czy aż tak straszne to było, no to zrobił troszeczkę inaczej. Tak byśmy sobie to wiele razy po ludzku chcieli wytłumaczyć. A jednak dla Boga liczy się posłuszeństwo. I tu potem to dalej jest powiedziane, że Samuel mówi Saulowi, czy takie Pan ma upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych w ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Dlaczego nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary? Wiecie, bo tu jest, czary często wiążą się z manipulacją. Też dużo już na ten temat, można powiedzieć, słyszałem, człowiek słyszał różne świadectwa, że tam, gdzie jest wpływ mocy demonicznych, prawda, i to może nawet dziać się na gruncie Kościoła, to słowo manipulacja, ono nam mówi o tym, że człowiek swoimi rękami chce, swoimi możliwościami chce, zaczyna zabiegać o wpływy, na przykład w Kościele. Chce sobie stworzyć po prostu jakąś grupę ludzi takich, którzy będą mu przychylni, którzy będą w jakiś sposób przez niego kontrolowani, którzy będą zawsze popierać to, co on robi. I w taki sposób, jak gdybyśmy w taki sposób dalej szli, to można powiedzieć, my eliminujemy tą wolność dla Ducha Bożego, nie pozwalamy na to, że każdy z nas w inny sposób to troszeczkę będzie przeżywał, nie wszyscy jak gdyby w jeden i ten sam sposób, ale jedno jest w tym zasadnicze, że kiedy Duch Boży będzie działał w iluś tam, to na pewno i ten sam Duch Boży będzie święty w nich działał, to pójdzie tak, tutaj Słowo Boże mówi, że w tym będzie, w liście do Rzymian, to co przeczytałem, że w tym będzie życie i pokój. To wszystko będzie służyło Kościołowi, a Pan Jezus Chrystus będzie tym, który jest wywyższony. I chociaż, tak już też wspominałem wcześniej, że zamysł ciała to śmierć. I widzimy, że nie od razu, jak gdyby Saul przypłacił to nieposłuszeństwo śmiercią, ale ta śmierć zaczęła się objawiać, wiecie w czym? Że to, co on robił, to już nie przynosiło życia, to już nie przynosiło błogosławieństwa. Do tego się już Pan przestawał przyznawać. Pan sobie już wyszukał nowego człowieka, który będzie wrażliwy na ten Boży głos, bo on widział, że ten człowiek, tak jak tutaj powiedział Samuelowi, on wzgardził moim słowem. I Bóg potrzebował człowieka takiego jak Dawid, chociaż on tak samo był narażony na tą cielesność, że znalazłem męża według serca mego. U niego znowu to się inaczej objawiło. Ale wiecie, kiedy czytamy tą historię o Saulu do końca, to wiecie, u niego nie widać właśnie tej chęci do pokuty, do upamiętania się. On idzie dalej w tą stronę tej cielesności, że kiedy Samuel go chciał opuścić i odejść, to on go tutaj w tej historii, to czytamy, on go złapał za płaszcz, ten płaszcz się rozerwał i Saul jeszcze prosi, ale chodź ze mną, jeszcze uczcij mnie przed ludem. Wiecie, on już został w tej cielesności, jemu tylko zależało, żeby dobrze wyglądać przed ludźmi. Uczcij mnie jeszcze przed ludem. I wiecie co, Saul poszedł z nim, ale od tego momentu już nigdy więcej się nie spotkali. Wiemy, jak marnie skończył, jak marnie potem to życie. On szukał, ale nie było go stać na pokutę, na jakieś upamiętanie się. Jakże inaczej Dawid, prawda, też niesamowicie w tej cielesności upadł, ale on położył się pokotem, 7 dni i nocy pościł i Bóg po prostu, chociaż konsekwencje swojego postępku musiał podnieść, ale Bóg go z tego jeszcze podniósł. I widzimy, wiecie, tak to zobaczyłem, że rzeczywiście to, co potem od tego momentu dzieje się w życiu Saula, i chociaż nie nastąpiła śmierć fizyczna, prawda? Ale można powiedzieć, to co robił, nosiło już znamiona śmierci. To przed Panem się już nie liczyło. My wiemy, jaką miał on potem postawę w stosunku do Dawida, kiedy został Dawid namaszczony na króla. On był tym, który sprzeciwiał się dziełu Bożemu. Jego zachowanie, jego postępowanie niosło śmierć. Dosłownie słowo się wypełniło. Zamysł ducha to życie i pokój. Zamysł ciała to śmierć. Ci, którzy postępują według ciała, Bogu podobać się nie mogą. I teraz my dzisiaj czytamy to słowo. Zastanawiamy się, patrzymy się na to słowo. Patrzymy się, jak uczniowie przez to przechodzili. Przypomniał mi się Piotr. W jednej chwili mówi, ty Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. I Pan Jezus mówi, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jana, że nie ciało i krew ci to objawiły, ale duch mojego Ojca. Wiecie, on sobie już teraz pomyślał, że jest tak ważny. Wszystko było dobrze, to co powiedział, ale sobie tak pomyślał, no to ja jestem kimś szczególnym. I teraz zaczął pouczać Pana Jezusa. I on sobie myślał, właśnie tej cielesności swojej przypisał, że on jest tym człowiekiem, który się już teraz liczy. A co usłyszał potem? I też tak jedno dobre myśli. Kiedy Pan Jezus zaczął mówić o śmierci, o tym, że teraz idzie do Jerozolimy, że tam przeżyje to, co najgorsze, to Piotr, mając już, wiecie, to poczucie tej własnej ważności, wziął Pana Jezusa tak na bok, zaczął Go upominać, tam jest napisane, i zaczął Mu mówić, Panie, miej litość nad sobą, to nie przyjdzie na Ciebie. Co Mu wtedy Pan Jezus powiedział? No bo nie myślisz o tym, co Boże, ale to, co ludzkie. Popatrzcie się, tak się ten zamysł ciała, tak się przejawiał. Pan Jezus go od razu skarcił. Nie wiemy, jak się poczuł Piotr, ale usłyszeć takie słowa, został sprowadzony na nowo do tego poziomu, w którym był, prawda? I myślę, że to była dobra lekcja dla niego, że na przyszłość już nie był taki prędki, chociaż znowu na górze przemienienia, znowu kiedy takie niesamowite rzeczy przeżyli, to znowu był prędki, mówi, Panie, uczyńmy tu 3 namioty. I nagle znowu obłok ich zakrywa i mówi, ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Oni się tego uczyli. I wiecie, kiedy tak potem się zastanawiałem, patrzę się na dzieje apostolskie, to kiedy Żydzi po prostu, no można powiedzieć tak, bo pierwszy kościół był z Żydów, potem poganie się zaczęli nawracać, zbory powstawały, ale znowu jak gdyby ta cielesność zaczęła brać górę. Że właśnie ci, którzy się nawracali ze stronnictwa faryzeuszów, jak gdyby tą linię tej cielesności, mimo że prezentowali bardzo religijne rzeczy, to życie według zakazów i nakazów, co wolno, a czego nie wolno, jak do tego się odnieść, jak do tamtego, oni znowu jak gdyby chcieli pogan pod to jarzmo wciągnąć. I wiecie, był to wielki problem. I byli ludzie, którzy mieli to rozeznanie duchowe, ale jednak oni czekali, mieli czas, aby być ze sobą razem i wszystko zakończyło się w pokoju. Wstał Piotr, wstał Jakub, powoływali się, że to Duch Boży, że to jest napisane w Słowie i wszyscy się z tym zgodzili. I nie było niepokoju, nie było zamieszania, chociaż jak gdyby od tej strony cały czas zbory były narażone, jak gdyby na to uderzenie z tej strony i to powodowałoby spustoszenie. To przyniosłoby śmierć. Ewangelia Chrystusa zostałaby zatrzymana, kiedyby na nowo zaczęli się zwracać do zakonu, do tego prawa, które kiedyś istniało i gdyby to próbowali narzucić właśnie poganom. A ta tendencja właśnie w tych, którzy się nawracali ze żydostwa była. I wiecie, i my tak samo, po prostu ten, kto jest wychowany w zborze, wiecie, to ma taką pewną analogię i on od dziecka jest wychowany i on wie, jak tutaj się trzeba zachować, kiedy, gdzie, w jakim momencie. I teraz przyjdzie ktoś zupełnie z zewnątrz, który on w tym nie był wychowany. To wiecie, my go mamy uczyć tego zewnętrznego zachowania? Nie. A niekiedy my tak ludzi oceniamy, tak postrzegamy. To może być ubiór. Też żebyście mnie nie zrozumieli, że to jest jak gdyby usprawiedliwienie dla tego, co niewłaściwe. Ale czy my od tych rzeczy powinniśmy zaczynać? Po prostu od tych rzeczy, które są z zewnątrz? My sami powinniśmy być pod tym prowadzeniem ducha. Powinniśmy mieć tą świadomość, mieć to rozróżnienie w swoich sercach, że my tym żyjemy. I teraz według tego Ducha Bożego dać się prowadzić i szukać tego, co buduje Kościół. I powiem tak, że bardzo, wiecie, ucieszyłem się, że Duch Boży po prostu chce nas dalej prowadzić, że nie musimy dzisiaj być ludźmi bezradnymi, ani w obliczu różnych kłopotów i problemów, jak często się to słyszy, no to są czasy ostateczne, prawda? I wtedy jak gdyby przyjmujemy takie tłumaczenie na złe rzeczy, które są, które mają miejsce, które mogą nawet do zboru, do kościoła wchodzić, że to są już czasy ostateczne i że to tak być musi. Nie, Duch Boży jest ten sam, prawda? Słowo się nie zmieniło. tylko chodzi o to, gdzie ja w tym wszystkim jestem. Po prostu jak wygląda moje prowadzenie Duchem Świętym, jak ja żyję z Panem, jak to w moim życiu wygląda. Ja widzę, to są te zasadnicze pytania, które każdy z nas musi sobie zadawać. Co ja wnoszę w swojej rodzinie, co ja wnoszę do zboru? Czy to jest to, co przynosi życie, czy to jest śmierć? Jeżeli jestem tylko obserwatorem, jeżeli jestem tylko krytykiem, wiecie, to jest śmierć. To jest ciężkie brzemię. Bóg chce, abyśmy się zaangażowali. To On sprawił, że te zbory powstały. I chociaż te zbory przez różne trudności przyszły, i wy tutaj na swoim terenie, i my tam w Wiśle, ale widzę, Bóg chce i kontynuuje swoje dzieło. I ważne jest, czy my dalej w tym będziemy uczestniczyli, wiecie, według Jego zamysłu, jak Duch Święty chce, czy zajmiemy rolę tych obserwatorów na bazie naszych własnych doświadczeń, że kiedyś to tak wyglądało, tak to powinno dalej iść, czy będziemy gotowi na to, jak dzisiaj Duch Boży mówi. A na pewno to nie jest inne niż Słowo nas uczy. I ja widzę, tego musimy, możemy, chcemy szukać, o tym powinniśmy rozmawiać, to powinniśmy przeżywać. I kończąc, powiem tak, to co już pojawiło się dzisiaj, kiedy tu przed wami stoję, że to powinna być ta codzienność nasza. Ja wiem, że różnie z tym naszym czasem to wygląda, ale ja widzę, jesteśmy dziećmi Bożymi, prawda? I o to powinno nam się najbardziej rozchodzić. Czy to będzie młodzież, czy to będą starsi. Wiecie, a Duch Boży, można powiedzieć, o wszystkim nas pouczy. On nam wszystko przypomni. To, co dotyczy, niekiedy się dziwię pewnym rzeczom, ale wtedy no po prostu zaczynam widzieć, że to, czego brakuje, to prowadzenia Duchem Świętym. I same nakazy pewnych rzeczy nie zmienią. I trzeba szukać, jak Duch Boży to może uczynić, jak Duch Boży może zmienić na przykład tą daną sytuację, która nie jest według Słowa. A na pewno, wiecie, Pan nie jest tym, który byłby bezradny, który by nie wiedział, co z tym problemem zrobić, tylko czy jesteśmy gotowi, wiecie, na Jego rozwiązanie. Tak wiele razy Bóg mówił do swojego Kościoła, ale ludzie nie zawsze byli gotowi, nie zawsze byli chętni, żeby to przyjąć. Po prostu w różnych kategoriach, jak gdyby to oceniali. I ja widzę, wiecie, kiedy my mówimy o prowadzeniu Duchem Świętym, to, co na przykładzie Saula tak bardzo dobrze widać, czy to, że już przeżył to, że Duch Święty na niego stąpił i Samuel mu powiedział, staniesz się innym człowiekiem. Czy te przeżycia go uwolniły, że już nigdy nie miał problemu z cielesnością, prawda? I szczególnie myślę o pysze, bo kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki, a pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, to nie jest z Ojca, to jest ze świata. I to są te rzeczy, które prowadzą do śmierci, ale w których często człowiek ma upodobanie, za którymi idzie. A my chcemy, żeby być w Bożej woli, żeby być po Bożej stronie, żeby nas Pan prowadził. I niech Jego imię będzie za to uwielbione, że ten Duch Święty, którego Pan darował Kościołowi, Pan Jezus powiedział, że On do samego końca, ten Pocieszyciel, Duch Prawdy, będzie z nami. I tak jeszcze raz, wiecie, chciałbym was bardzo zachęcić, żeby teraz z tej praktycznej strony, prawda, co mogę zmienić w swoim życiu, co zrobić, żeby być bliżej Pana, żeby te rzeczy było dla mnie realnością, a Pan Jezus jest tak blisko. On pragnącemu da darmo ze źródła wody żywej. Bądźcie błogosławieni w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, tego, który ma te dobre myśli, myśli o pokoju, nie o niedoli, aby zgotować nam przyszłość. I wszystko to, wiecie, dotyczy też i całej naszej przyszłości. My wiele razy patrzymy z tego własnego punktu tylko na doczesność. I dlatego tak wiele razy nasz sposób oceny, wyciągania wniosków jest taki, a nie inny. Wiecie, jak inaczej widać z tej Bożej perspektywy. I tym chciałbym zakończyć. Wiele razy, kiedy wychodzę gdzieś w góry, to jest taka jedna szczególna rzecz, która zawsze to samo człowiek przeżywa. Kiedy już dosyć jest wysoko, wiecie, kiedy jesteśmy tutaj na dole, to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Ale kiedy człowiek zaczyna być coraz wyżej, to wszystko nagle się wydaje z tej perspektywy jakiegoś poziomu, że to wszystko jest tak malutkie. Te domki są tak malutkie. To wszystko, co my robimy, my wyglądamy jak mrówki przy tych swoich zajęciach, prawda? Każdy się tak trudzi, każdy tak o to walczy. Jak inaczej to wygląda z góry, z tej Bożej perspektywy. I widzę, to wiele razy też mi pomaga, żeby taki dystans zająć do tego wszystkiego, w czym dzisiaj, tu i teraz mamy miejsce. A najważniejsze jest to, aby nas Duch Boży prowadził. Amen.